między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Łukasz Kaźmierczak. Dziś pierwsza niedziela Wielkiego Postu. W tym roku stolica Wielkopolski wzorem Rzymu będzie miała także swoje wielkopostne kościoły stacyjne. Po raz pierwszy wierni uzyskali możliwość pielgrzymowania do 34 wybranych świątyń na terenie miasta Poznania w ramach cyklu przygotowującego do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Jak mówi biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej Grzegorz Balcerek, całemu wydarzeniu będzie towarzyszyło hasło Nawracajcie się, idźcie i głoście.
Wielki Post jest bardzo bogaty w różne wydarzenia, stałe nabożeństwa i Bogu dzięki niektóre z nich bardzo się rozwijają. Na przykład w mieście Poznaniu gorzkie żale, choćby na Placu Bernardyńskim, pełen kościół, wieczorem o innej godzinie, dominikanie, święty roch. Bo Wielki Post to jest właśnie czas nawrócenia. Nawrócenie, nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię. Na to wszystko mamy taki piękny, po przeżyciu roku chrzcielnego, naszej rocznicy, rok właśnie ukazujący apostolstwo, ten wymiar. Idźcie i głoście. I to musi być zawsze sprzężone. Właśnie wpierw nawracamy się, idziemy i głosimy. I taka jest myśl na ten rozpoczynający się czas Wielkiego Postu, a zwłaszcza na tą nową inicjatywę, która będzie miała miejsce w mieście Poznaniu, nawiązująca do Rzymu, do świętego Piotra, tam, gdzie jest następca świętego Piotra, bo tam zrodziła się ta myśl kościołów stacyjnych. Było to właśnie w tym czasie, kiedy chrześcijaństwo uzyskało wolność, swobodę, wyznawania wiary. Był to IV wiek i wtedy pod przewodnictwem następcy świętego Piotra, papieża, wierni gromadzili się, zwłaszcza w Wielkim Poście. Gromadzili się na wspólnej modlitwie, gromadzili się w jednym z kościołów. Tam po takiej wstępnej modlitwie podążali, pielgrzymowali do następnego kościoła. To pielgrzymowanie. I tak poprzez wieki narastało to. Oczywiście to było złączone też i z świątyniami, które były uświęcone poprzez męczeństwo świętych, męczenników, którzy właśnie w tych pierwszych wiekach oddali życie. Tam przez ich wstawiennictwo modlono się, przywoływano tych świętych i tak było poprzez wieki. Ale były też i takie momenty w historii, kiedy w Rzymie zabrakło następcy świętego Piotra, historycznie niewola awiniońska, kiedy potem Rzym jako to i państwo kościelne przestało istnieć, kiedy Ojciec Święty ogłosił siebie więźniem Watykanu i stąd to na nowo tak bardziej ożyło w XX wieku. Te kościoły i to pielgrzymowanie rozpoczynał Ojciec Święty w kościele świętej Sabiny i to pielgrzymowanie na Awentynie. Ale jest zachęta, była poprzez wieki i również w tych najnowszych dokumentach, aby na ten wzór nie tylko to miało miejsce w Rzymie, ale i w innych miastach, w innych kościołach, wspólnotach lokalnych, aby w Wielkim Poście obok innych, jak Droga Krzyżowa, innych takich wielkopostnych dzieł pokutnych, też i miało miejsce to pielgrzymowanie po kościołach stacyjnych. Rozpoczynamy więc w mieście Poznaniu. Pielgrzymowanie, czyli tę myśl kościołów stacyjnych. Zostały wybrane 34 kościoły. Większość z nich to są kościoły parafialne, ale nie tylko. Kościoły zakonne, wybrane kościoły historyczne, wiekowe, szacowne, ale też i nowe świątynie, albo będące w Poznaniu, będące w centrum, albo gdzieś na obrzeżach. W samym mieście Poznaniu to są 74 parafie w granicach miasta, ale do tego mamy jeszcze i kościoły nieparafialne, więc ponad 100 kościołów, więc niektóre z nich zostały wybrane. O co prosili rektorzy tych kościołów, proboszczowie, nie wszystkich mogliśmy tutaj te życzenia spełnić, ale będzie to i w centrum, będą to i niektóre na obrzeżach. Ten plan został i podany, zarówno wywieszony i będzie każdego tygodnia też i przypominany. Każdego dnia rozpoczęcie w tej świątyni od godziny miłosierdzia, o godzinie 15, zakończenie wieczorną mszą świętą, zwłaszcza przed wieczorną mszą świętą, historia tego kościoła, historia tych ludzi, którzy wspólnotę tworzyli, tam i znajdzie się może i nie jeden święty, błogosławiony czy kandydat na ołtarze. Jest to wezwanie duszpasterskie dla tej wspólnoty, ale też i dla poznaniaków. Okazja do poznania tych wspólnot i tych kościołów, może odkrycia, może po raz pierwszy raz z przybycie do tych świątyń.
Szczegóły programu zdradza ksiądz Krystian Zamler z Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.
Idea pielgrzymowania stacyjnego w Polsce nie jest obca. W kilku miastach naszej ojczyzny, w Warszawie, w Lublinie, w Łodzi, to pielgrzymowanie stacyjne ma już miejsce. Chciałbym też powiedzieć o haśle wydarzenia: nawracajcie się, idźcie i głoście. Ono bardzo mocno nawiązuje do hasła roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Zdajemy sobie sprawę, że bez nawrócenia serca nie będzie prawdziwego, owocnego głoszenia orędzia Pana Jezusa, Jego miłosierdzia, Jego miłości, Jego Ewangelii. Dlatego to hasło. Program Kościoła stacyjnego rozpoczyna się o godzinie 15, nie przez przypadek. Ma być to koronka do miłosierdzia Bożego. Akcentujemy miłosierdzie Boga, zwłaszcza po tym wielkim, nadzwyczajnym jubileuszu ogłoszonym przez Ojca Świętego Franciszka, zwłaszcza w przygotowaniu do przeżywania świąt wielkanocnych. Potem cicha adoracja i możliwość sakramentu pokuty, aby dzień ten był także dniem pokutnym w parafii, czy w kościele, w którym przeżywana jest stacja, jednoczenie z Bogiem. Dalej droga krzyżowa o godzinie 17, która ma także bardzo mocno nawiązywać do misterium męki i śmierci Pana Jezusa. I wreszcie centralne wydarzenie to wieczorna msza święta z głoszonym Słowem Bożym. W centrum Chrystus, który nas jednoczy. Zachęcam też do tego, aby śledzić wydarzenie poprzez odwiedzanie stron parafialnych kościołów stacyjnych. Ich szczegółowy wypis znajduje się na stronie archidiecezji, także plakaty informujące o wydarzeniu dotarły do parafii poznańskich. Myślę, że jeszcze nawiązując kilka słów na temat wyboru kościołów, tak jak ksiądz biskup wspominał, wybraliśmy 34 kościoły. One nie są przypadkowe. Oczywistym jest, że wydarzenie rozpoczyna Katedra Poznańska, najstarsza katedra na ziemiach polskich, ale także miejsce posługi biskupa diecezjalnego. Dalej kościoły historyczne, takie jak Fara Poznańska, jak Sanktuarium Krwi Chrystusa przy ulicy Żydowskiej, także ważne sanktuaria na terenie miasta Poznania, jak Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na osiedlu Sobieskiego, jak Sanktuarium Siostry Sancji w kościele Świętego Rocha. Trudno ten kościół pomijać ze względu też na życie akademickie, które tam tętni przez duszpasterstwo rozwijane. I nowe kościoły, jak choćby kościół Świętego Ojca Pio, niedawno konsekrowany. Kościół Matki Bożej Bolesnej też, historia powojenna i wojenna naszej archidiecezji. Także w tym kluczu chcemy proponować kościoły stacyjne, aby także zgłębiając ich historię, ponieważ w ten program kościoła stacyjnego wpisuje się także informacja na temat historii kościoła. Wierni, którzy zgromadzą się w danym dniu w kościele, taką informację o historii kościoła przed rozpoczęciem Eucharystii uzyskają. także w dopowiedzeniu przez kapłana, gdzie w tym dniu spotyka się Kościół w Rzymie, abyśmy też pięknie nawiązywali do tej rzymskiej tradycji.
I jeszcze raz ksiądz biskup Grzegorz Palcerek.
Wyszedł taki dokument posoborowy mówiący o przygotowaniu i świętowaniu świąt Wielkiej Nocy, ale z aspektem przygotowania, poruszający wiele aspektów, jak chrześcijanie, uczniowie Chrystusa powinni się jak najlepiej przygotować na to świętowanie najważniejszych, największych świąt, czyli cały o tym duchu pokuty, Wielkiego Postu, nawrócenia, wymienia szereg i głoszenie Słowa Bożego w centrum Eucharystia. Też ten dokument wtedy wymienił kościoły stacyjne, żeby tę szacowną, historyczną tradycję nie tylko z kościoła Rzymu, ale i w innych dalej, jeśli to możliwe, rozwijać. Próbujemy więc.
Za Twą wierną miłość do mnie. Twoją sławę. Gdy Cię wzywałem, Tyś mi odpowiedział. Dałeś mej duszy moc i odwagę. O Panie, chwalić Cię będą królowie całej ziemi. Usłyszeli Twe słowa, śpiewać będą o Twych drogach. Powiedzą, jak wielka jest Twa miłość. W obliczu aniołów pragnę wielbić Cię. W obliczu aniołów psalmy śpiewać chcę. Sławić będę imię Twe. Z radką wielną miłość do mnie. Z radką wielką miłość do mnie.
Między niebem a ziemią.
Cykl 10 warsztatów ze specjalistami z dziedziny rozwoju osobistego, psychologii, duchowości, ale także fitnessu i dietetyki. Wszystko to w ramach Akademii Miłości dla Singli. Trzecia edycja tej akcji, wymyślonej i rozpropagowanej przez popularnego poznańskiego kapłana, księdza Adama Pawłowskiego, rozpoczęła się 28 lutego w budynku katolickiego gimnazjum imienia Stanisława Kostki przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu. Wbrew pozorom nie jest to jednak katolickie biuro matrymonialne. O tym, jak działa i na czym polega Akademia Miłości dla Singli, opowiada sam pomysłodawca projektu, ksiądz Adam Pawłowski.
Ideą jest tutaj nie, żeby dwie osoby znalazły jakąś kochaną osobę na tej akademii, ale po to, żeby bardziej chodzi o to, żeby one siebie rozwijały w wymiarze duchowym, osobowym, relacji, właściwego ustawienia pracy i zadbania o swoją fizyczność. Trochę jak kwiat, który rozkwita i przyciąga do siebie inne osoby. I widzimy faktycznie, że tak się dzieje. W pierwszej edycji brało udział około 500 osób, w drugiej 350. Teraz mamy już zgłoszonych 270 osób, więc pewnie ponad 300 osób się wspólnie uzbiera. I widzimy bardzo dużą potrzebę. Wiele osób zaprasza z innych miast, żeby tam tą akademię też stworzyć. Trwają negocjacje z Warszawą, Szczecinem, ale jest jeszcze też w innych miejscach tych pomysłów sporo. I cieszymy się, że ta inicjatywa odpowiada na zapotrzebowanie też osób samotnych, których mówią w Polsce jest do 7 milionów singli w tym wieku między 25 a 45 czy więcej lat. I jakby nasza akademia idzie jakby dwoma torami. Z jednej strony warsztaty co dwa tygodnie, spotkania, prelekcje, samorozwój, a z drugiej strony spotkania integracyjne. Około 50 spotkań integracyjnych było w minionej sesji akademii. Właśnie bal dla singli, szybkie randki co miesiąc, wyjścia do kina, na lodowisko, jakieś inne miejsca. I widać, że jest duże bardzo zainteresowanie tymi spotkaniami integracyjnymi. Są też dobre tego owoce. Czasami te owoce są za bardzo niespodziewane, ponieważ na poprzedniej edycji dostaliśmy informację zwrotną, że ktoś po prostu pod wpływem wykładów, konferencji w końcu zdecydował się, żeby zdać prawo jazdy. Bo zawsze ta dziewczyna odkładała to i w końcu się zdecydowała. Inna przesłała maila, że bardzo dziękuję za akademię, bo pozwoliło jej to zmotywować się, że i 40 kilo schudła. Więc ktoś tam inny podnowił relację ze swoim ojcem, bo gdzieś ta relacja ciągle rzutowała na wszelkie relacje z mężczyznami. Dlatego to też pomaga też singlom uczestniczyć w ogóle w akademii, że mówimy im, że to nie jest miejsce, to nie jest biuro matrymonialne. Wiele osób od razu mają blok, kiedy mówią, o akademia, to co, tam będę szukał żony, będę szukał męża, szukać męża będę. One nie chcą być w taki sposób traktowane, o biuro matrymonialne, czy jakiś portal randkowy, które też są dobre i też mogą pomóc w wielu dobrych rzeczach, ale ogólnie rzecz biorąc, to nie jest jakby cel. Też pytanie jest o trwałość tych związków. Ja na przykład spotykam wiele par w różnych miejscach, tu słyszę o kursie przedmałżeńskim, tu spaceruję na Malcie kogoś spotykam, tu w kinie kogoś spotykam i mówią, chodziłam na akademię albo na balu się poznaliśmy i tak dalej. To też pytanie, jak długo będą w tych związkach trwać i do czego się one zakończą. Bo to, że oni stworzą związek, to nie jest jeszcze, widzieliśmy to też wiele razy, że na pierwszych spotkaniach byli osobno, na drugim już siedzieli zawsze razem, gdzieś widziałem ich na mieście razem, a później znowu siedzieli osobno. Nie? Czyli jakby stworzyli związek, ale on się rozpadł. Może to nie były właściwe osoby, a może to też być tak, że po prostu jeszcze te osoby nie dojrzały do tego związku, albo popełniały kardynalne błędy przy jego tworzeniu. Zobaczymy, myślę, że to dopiero po latach, jakie są tego efekty. Na razie siejemy, dajemy możliwość, stwarzamy okazję. Myśl takiego podejścia właśnie, żeby skutek tego sukcesu był taki, że ten sukces pojawił się z tego, że jest przygotowanie, jest okazja i wierzymy, że jakiś tam sukces będzie. Jak to ktoś kiedyś powiedział, stworzyć związek jest w cudzysłowie bardzo łatwo, ale wytrwać w tym związku, rozwijać się i być szczęśliwym całe życie jest o wiele trudniej. I gdybyśmy akcent kładli na jakby swatanie ludzi, to byśmy mieli bardzo szybkie i dobre efekty, bo połączyć te osoby, zasponsorować im jakąś randkę, to jest bardzo proste. Ale żeby te osoby ze sobą wytrwały, które są po przejściach, które mają swoje nawyki, które mają swoje oczekiwania, to już jest o wiele trudniej. I widzimy, że dzisiaj, że to jest jakby trudnością, więc bardziej trzeba się jakby przygotować do tego. Kolejna rzecz to jest, widzimy też takie kwestie towarzyszenia tym osobom. Dzisiaj to są single, pary, później małżeństwa czy osoby dorosłe. I jakby akcent jest w tym momencie też na to, że na przykład jeśli są proporcje. Proporcje są takie, że 70% to są dziewczyny na akademii, a 30% to są mężczyźni. Przy różnych wydarzeniach innych, typu szybka randka, jest 40 chłopaków, 40 dziewczyn. Dla singli było też tak, że były dwie dziewczyny na jednego chłopaka. Proporcje. Więc gdybyśmy mówili, teraz znajdziecie tutaj męża, byśmy oszukiwali tych osób uczestniczących, ponieważ to nie w tym kierunku idzie. Ja pamiętam też taką historię, którą mi opowiadała moja znajoma. Ona była po trzech związkach i mówi do mi, proszę się, no nie pójdę do zakonu, bo to nie moja droga, ale z tymi facetami to ja już nie chcę mieć żadnego kontaktu. I ja mówię, no ale dlaczego? No i zaczęliśmy rozmawiać, pracować nad tym, gdzieś tam szukać. No i okazało się, że Pan Bóg pouzdrawiał jej serca, przebaczyła tym facetom, którzy ją zranili. I nagle zobaczyła, że obok niej, bo ona była wykładowcą, kolega też wykładowcą na jakimś uniwersytecie, jest chłopak, profesor, też kolega w tym samym wieku, który jest w niej zakochany od 2 lat. Ona tego nie widziała, tak? Ona była zamknięta, poraniona i w tym momencie nie widziała, że on jest zakochany. I w konsekwencji stworzyli związek, wzięli ślub, więc w jakiś piękny sposób się to potoczyło. Ale tutaj na przykład też kwestia przygotowania. Później ten związek się rozpadł po ślubie. To, że ona jakby w ten początkowej fazie zaczęła nad sobą pracować i odkryła pewne rzeczy, ale jeśli ustała w tej pracy, nagle okazało się, że pewne nawyki, sposoby konfliktów rozwiązywania, różne inne rzeczy spowodowały, że się w konsekwencji małżeństwo rozpadło. Czyli jakby to przygotowanie, ono musi być dogłębne, normalnie powinno być z rodziny, z wychowania, z kultury, ale czasami to jest gdzieś powykrzywiane i efekty są trudne. Akademię Miłości dla singli też traktujemy jako formę ewangelizacji, to znaczy docierania do osób, które są samotne, w jaki sposób ciężko im się żyje, bo chciałyby być w związkach i pomagamy im tą miłość znaleźć, miłość do Pana Boga, bo słyszą kerygmat, są zaproszone na rekolekcje, stworzyliśmy też wspólnotę w ramach Przymierza Miłosierdzia właśnie dla singli, ale oprócz tego właśnie, kiedy człowiek przybliża się do Pana Boga, przybliża się do innych ludzi, jest szczęśliwszy i w konsekwencji efektem są tego, że ktoś idzie do spowiedzi generalnej, porządkuje swoje życie sakramentalne, odnajduje przyjaciół, którzy są o podobnych wartościach, buduje związki też na Chrystusie i na zasadach, które daje Bóg, ponieważ czasami osoby wierzące gdzieś wchodzą w pewien kompromis. Mówią sobie, no mam wartości, zasady, no ale chcę mieć chłopaka, chcę mieć dziewczynę, no to zostawię te wartości, no żeby mieć tego chłopaka czy tą dziewczynę. Akademia daje taką nadzieję, że nie trzeba z tych wartości rezygnować, ale na Bogu budować związek i małżeństwo.
I jeszcze dwie Joanny, uczestniczki Akademii Miłości i dzisiejsze koordynatorki.
W naszym przypadku było tak, że ani ja, ani mój obecny mąż nie szukaliśmy nikogo na siłę. Dlatego, że ja, kiedy ksiądz Adam zaproponował mi gdzieś tam współtworzenie Akademii, miałam taki pokój w sercu, że, a byłam po kilku różnych związkach, dziwnych również, i gdzieś tam już też mówiłam, że nikogo nie znajdę, ja mam 33 lata, mój mąż ma 42 i gdzieś tam byliśmy w takim momencie życia, że mówiliśmy, no jeżeli tak ma być, no to będziemy sami. I byliśmy tak pogodzeni z tą naszą sytuacją, ale ja gdzieś tam musiałam coś robić dla innych, więc ksiądz Adam mnie tutaj zaangażował w działalność Akademii. Natomiast mój mąż usłyszał właśnie o Akademii w Radiu Emaus. I po tej audycji zapisał się na Akademię właśnie chcąc bardziej pogłębić może relacje z Panem Bogiem, może, nie wiem, spotkać ludzi o podobnych wartościach, bo gdzieś tam w jego towarzystwie są sami single i im tak po prostu jest dobrze. No i było tak, że faktycznie wzięliśmy udział w pierwszym takim spotkaniu integracyjnym, czyli w szybkiej randce. No i gdzieś tam trafiliśmy na siebie, no i ja uważam, że to jest palec Boży, który sprawił, że zwróciliśmy na siebie uwagę, a Akademia po prostu pomaga spotkać ludzi o podobnych wartościach. To jest bardzo ważne, bo ja też w moim życiu miałam taki okres, że bardzo często chodziłam na imprezy, szukając drugiej połówki. No i niestety, mimo tego, że wiedziałam, że tak jest, no nie spotykam tam nikogo wartościowego. I faktycznie jest to miejsce, które pozwala nie tylko na samorozwój, ale spotkać osoby o podobnych wartościach.
Pierwszym takim kontaktem z Akademią był baner wywieszony na kościele. Różnie w moim życiu bywało z tymi wartościami, mimo że zawsze w jakiś sposób były ważne dla mnie. Aczkolwiek tutaj poznałam ludzi, którzy praktycznie myślą i podchodzą do wiary i do Pana Boga tak samo jak ja. Ja byłam osobą nieśmiałą. Przez działalność księdza, działalność Akademii wszystko się zmieniło. Takim najbardziej wyraźnym znakiem dla mnie od Pana Boga był fakt, że kiedy była potrzebna osoba właśnie do organizacji balu, coś mi tam szepnęło do ucha, że mam jednak wziąć się w garść i pomóc innym ludziom. Stworzyliśmy grupę organizacyjną niesamowitych ludzi, gdzie właśnie zobaczyłam, uświadomiłam sobie, jak bardzo ważne są wartości i w moim życiu, i w ich życiu. A później już właśnie po zakończeniu działalności balowych też był moment, gdzie zastanawiałam się, co zrobić dalej ze swoim życiem, w jaki sposób pomagać innym ludziom. Poszłam na mszę świętą do Dominikanów, kościół, który bardzo lubię i szanuję. No i zaraz po wyjściu, gdzie moją intencją było właśnie rozeznanie swojej drogi życiowej, dostaję SMS-a od księdza, że chciałby, żebym się zaangażowała bardziej w Akademię Miłości. Mam olbrzymią nadzieję, że dalej będę mogła pomagać ludziom i naprawdę bardzo dużo Akademia zmieniła w moim życiu. I do Pana Boga tak samo jak ja. Ja byłam osobą nieśmiałą. Przez działalność księdza, działalność Akademii wszystko się zmieniło. Takim najbardziej wyraźnym znakiem dla mnie od Pana Boga był fakt, że kiedy była potrzebna osoba właśnie do organizacji balu, coś mi tam szepnęło do ucha, że mam jednak wziąć się w garść i pomóc innym ludziom. Stworzyliśmy grupę organizacyjną niesamowitych ludzi, gdzie właśnie zobaczyłam, uświadomiłam sobie, jak bardzo ważne są wartości i w moim życiu, i w ich życiu. A później już właśnie po zakończeniu działalności balowych też był moment, gdzie zastanawiałam się, co zrobić dalej ze swoim życiem, w jaki sposób pomagać innym ludziom. Poszłam na mszę świętą do Dominikanów, kościół, który bardzo lubię i szanuję. No i zaraz po wyjściu, gdzie moją intencją było właśnie rozeznanie swojej drogi życiowej, dostaję SMS-a od księdza, że chciałby, żebym się zaangażowała bardziej w Akademię Miłości. Mam olbrzymią nadzieję, że dalej będę mogła pomagać ludziom i naprawdę bardzo dużo Akademia zmieniła w moim życiu.
Oprócz Akademii Miłości dla singli działają także jej odpowiedniki dla małżeństw i dla par. Organizatorzy planują także uruchomienie Akademii Miłości dla studentów i seniorów. Na wszystkie projekty w ramach Akademii Miłości są jeszcze wolne miejsca.
Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć, rany uleczyć krwią swoich ran, nowe życie.
Pan syna krwią zmazał wszelki dług.
Syn z grobu żywy wstał.
Panem jest Jezus, mówi w nas duch. Niech to widzi świat.
Między niebem a ziemią.
Przed mikrofonem ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony nasz Pan Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu, czyli ten wyjątkowy czas, którym jesteśmy zaproszeni do zabiegania z drżeniem o swoje zbawienie. Zobaczmy, dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa, który prowadzi walkę duchową z demonem, z diabłem. Tak dobrze słyszymy, że w dzisiejszej Ewangelii kilkukrotnie pada słowo diabeł albo kusiciel i to dla nas dobra okazja, aby zatrzymać się nieco nad tym zagadnieniem i ktoś być może natychmiast zada pytanie, po co zajmować się diabłem, szatanem? Czy to nie jest postać mityczna? Dlaczego zajmujemy się nim i poświęcimy jemu kilka minut? Przynajmniej z dwóch powodów. I odpowiadam na to pytanie jako kapłan, który również przez kilka lat miał tę okazję, łaskę posługiwania jako egzorcysta i również dzisiaj towarzyszę niektórym osobom prawdziwie opętanym. A zatem dlaczego zajmować się diabłem? Po pierwsze, gdyż nasze życie jest walką duchową. Życie chrześcijanina jest naznaczone walką i jesteśmy do niej zaproszeni. Ta walka czasami jest mniej lub bardziej intensywna, ale tak naprawdę każdy z nas ją prowadzi. Zobaczmy, nawet święty Paweł powie, że nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciwko władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Chcąc, nie chcąc, każdy z nas jest włączony w tę walkę. Niestety w XXI wieku bardzo wielu ludzi już nie wierzy w istnienie złego ducha. Mówienie nawet o złym duchu, o szatanie, wydaje się, że jest rzeczą wstydliwą, również w gronie kapłańskim, czy też osób konsekrowanych. I jeszcze drugi powód, dla którego zajmujemy się choć przez chwilę złym duchem. Święty Jan Chryzostom powie w ten sposób, niejako odpowiadając na zarzut, po co zajmować się szatanem. Zajmujemy się tymi sprawami nie dlatego, że sprawia nam to przyjemność, że nie sprawia nam przyjemność mówienie o diable, lecz żeby przedstawić wam w sposób pewny odnoszącą się do niego naukę. Przecież kiedy dobrze popatrzymy na rzeczywistość naszego życia duchowego, to jedynym przeciwnikiem, z którym musimy walczyć, jest właśnie zły duch. Jeżeli mam z kimś walczyć, to powinienem znać jego taktykę. I być może w tym miejscu warto sobie postawić sobie również to pytanie, czy wiem, w jaką taktykę używa przeciwko mnie zły duch? Co robi, aby mnie pokonać? Oczywiście my sami z siebie nie jesteśmy w stanie pokonać żadnego demona, żadnego złego ducha. Czynimy to w imię Jezusa i mając przy boku również Maryję. Mam również, drodzy radiosłuchacze, tę świadomość, że ten temat zaledwie dotknę. Nie będziemy pogłębiać tutaj rzeczy teologicznych. Przywołam na początku jeszcze słowa ówczesnego kardynała Józefa Ratzingera, późniejszego Benedykta XVI, który w taki sposób odpowiedział również teologom, którzy zaprzeczali istnieniu złego ducha. Kardynał Ratzinger tak powie. Cokolwiek mówiliby niektórzy powierzchownie myślący teologowie, diabeł jest dla wiary chrześcijańskiej tajemniczą, ale rzeczywistą, osobową, a nie symboliczną realnością. Co więcej, jest on realnością władczą, książą tego świata, jak go nazywa Nowy Testament, który wielokrotnie mówi o jego istnieniu. Złowrogą wolnością przeciwstawiającą się Bogu i panującą nad ludźmi, o czym poucza nas historia ludzkości. Zobaczmy, że w tym czasie również jesteśmy świadkami odradzania się wielu praktyk guślarstwa, magii, zabobonów. Dziś już błogosławiony papież Paweł VI podczas audiencji generalnej 15 listopada 1973 roku wprowadził wielu ludzi, również hierarchów Kościoła, w pewne zakłopotanie, jednym pytaniem. Wówczas zapytał, co jest największą potrzebą dzisiejszego Kościoła? I udzielił następujące odpowiedzi, twierdząc, że nie powinna ona zadziwić słuchaczy. I odpowiedział ze spokojem, że jedną z największych potrzeb Kościoła w dzisiejszym czasie jest obrona przed tym złem, które nazywamy szatanem. I powiedział dalej, że szatan, demon, to nie zło, które jest jedynie brakiem, lecz jest on istotą żywą, duchową, zdeprawowaną i która dąży do deprawacji drugiego człowieka. Że on jest rzeczywistością straszną, tajemniczą i groźną. Tak, taką ukazuje go właśnie Pismo Święte. On, demon, oddala ludzi od Boga, zrobi wszystko, abyśmy rozminęli się z celem naszego życia wewnętrznego. I zobaczmy, że właśnie dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa, który toczy walkę z demonem. Oczywiście to jest etap walki demona, który ostatecznie zostanie pokonany na krzyżu. Zatrzymajmy się jeszcze nad terminami. Co to znaczy szatan, diabeł? Czasami te pojęcia pojawiają się zamiennie. Szatan pochodzi, ten termin pochodzi z języka hebrajskiego, satanas. Satan, przeciwnik, to biblijny termin dotyczący osoby upadłego anioła. Pojęcie szatan pochodzi ze Starego Testamentu i oznacza przeciwnika i nieprzyjaciela, w tym sensie najbardziej ogólnym, w ogóle. I pojawia się również od czasu do czasu, również w dzisiejszej Ewangelii, słowo diabeł. Termin pochodzący z języka greckiego, diabolo, oszczerca, używany jest zamiennie z określeniem szatana. O demonie w sposób bardzo też konkretny wypowiada się m.in. Katechizm Kościoła Katolickiego w numerze 2851. I w tym numerze jest omawiana modlitwa Ojcze Nasz. Zło, o którym mówi ta prośba, nie jest jakąś abstrakcją, lecz osobą szatana, złego anioła, który sprzeciwił się Bogu. Diabeł jest tym, który sprzeciwia się zamysłowi Boga i jego dziełu zbawienia, wypełnionemu w Chrystusie. Kiedy też popatrzymy na Pismo Święte, na Nowy Testament, to widzimy, że Jezus jest, powiedzmy, w wielkim być może uproszczeniu, egzorcystą 24 godziny na dobę. Ewangelie ukazują nam przynajmniej kilka egzorcyzmów w taki detaliczny sposób. Co i jak Jezus zrobił, aby zły duch opuścił człowieka. Nie ma nic bardziej pewnego, jeśli chodzi o Jezusa, że był uważany za egzorcystę i uzdrowiciela. Wielki profesor René Laurentin tak powie, że Ewangelie i dzieje apostolskie są więc jasne. Jezus nieustannie zwalczał złe duchy, wypędzał je i dał uczniom władzę czynienia w Jego imię tego samego. Jest to szczególne posłannictwo, jeden z charakterystycznych znaków Królestwa. Diabeł wystawia Jezusa na próbę, toczy walkę z Jezusem. Jest oczywiście pokonany, ale ta walka ma również miejsce w naszym życiu. Każdy z nas, każdego dnia wystawiany jest na oddziaływanie złego ducha. Oczywiście mówimy najpierw o tak zwanym zwyczajnym działaniu złego ducha, który dotyczy każdego z nas, czyli to takie podstawowe kuszenie do zła, do nieczynienia dobra, do wybierania czasami mniejszego dobra. Jednakże również w życiu ludzi ma miejsce nadzwyczajne działanie złego ducha i nad tym się chwilę dłużej zatrzymajmy. Co zły duch może uczynić? Co może wywoływać w życiu ludzi? Na przykład cierpienia fizyczne. Tak, on może zadawać ból fizyczny. I to mieliśmy tego przykład bardzo taki jasny w życiu ojca Pio. Zły duch może również człowieka opętać. I czasami słyszymy, że ktoś jest opętany przez złego ducha. Oczywiście cały proces rozeznawania to sprawa techniczna. Natomiast kiedy mówimy o opętaniu przez złego ducha albo częściej przez złe duchy? Wówczas, kiedy one biorą w posiadanie częściowo lub całkowicie człowieka, tak, panują nad jego ciałem. Człowiek traci swoją też wolność. Mamy również jeszcze inny wymiar tego nadzwyczajnego oddziaływania złego ducha, czyli dręczenia diabelskie. To różnego rodzaju typu choroby. Na przykład widzimy na podstawie Słowa Bożego, Pisma Świętego Nowego Testamentu, choroby wywoływane przez złe duchy, na przykład zgarbiona kobieta albo głuchoniemy. Te choroby, obciążenia somatyczne były wywołane przez oddziaływanie złego ducha. Mamy jeszcze inną przestrzeń jego działania, oddziaływania. Obsesje diabelskie, myśli obsesyjne, często rozumowo niedorzeczne, od których ofiara nie jest w stanie się uwolnić. Czasami spotykamy się z ludźmi, którzy mówią: proszę księdza, ja chcę żyć, ale mam ogromne pokusy popełnienia samobójstwa. Czasami wręcz słyszę: skocz przez balkon, wyskocz przez balkon albo rzuć się pod samochód. Czasami w taki sposób również zły duch oddziaływuje na człowieka. I być może ktoś zada pytanie, jakie są drogi do zniewolenia. Powiedzmy też od razu, że wszystko, co dokonuje się w naszym życiu, dokonuje się z dopustu Bożego. Zły duch nie ma autonomicznej władzy nad człowiekiem. Ale kiedy zły duch ma taki wyjątkowy dostęp do nas? Pierwsze, taka przestrzeń, to trwanie w grzechu ciężkim. Wtedy, kiedy wchodzę w grzech ciężki, trwam w nim, tak naprawdę odcinam się od życia Bożego, odcinam się od wiary. Jestem wówczas podobny do kogoś, kto otworzył swój dom, otworzył bramy i drzwi i wyjechał. I teraz albo zły duch to wykorzysta bardziej lub też mniej, czyli trwanie w grzechu ciężkim. Nawiedzanie miejsc lub osób, na które zły duch ma wyjątkowy wpływ, czyli chodzenie na przykład do wróżek. Dla nas dzisiaj wielkim zagrożeniem są tarociści, różnego rodzaju seanse spirytystyczne. To są przestrzenie złego ducha, gdzie człowiek wchodząc niejako zaprasza już zło do swojego też życia. Oczywiście są również przypadki, nie wiem, przeklinania albo kiedy jest się ofiarą różnych rytów magicznych. Również niestety ma to miejsce w naszym czasie. Nie mówię tutaj o wydarzeniach sprzed kilku wieków czy ze średniowiecza. Żyjemy właśnie w czasie, kiedy z jednej strony zamiera żywa wiara, ale odradzają się różnego rodzaju kulty pogańskie. Jeden z egzorcystów włoskich spisywał wypowiedzi złego ducha, który wydawało się, że mówi coś wbrew sobie. Niejako wydawało się, że zły duch mówi, walczy ze sobą samym, mówi coś, co jemu jest wybitnie nie na rękę. Czasami jest tak, że kapłan mający władzę nakazuje złemu duchowi na przykład odsłanianie tajemnicy, w jaki sposób wszedł w posiadanie danego człowieka, albo co sprawia mu największy ból i cierpienie. I jeden właśnie z egzorcystów włoskich, Ernesto Pellegrino, spisał owe wypowiedzi złego ducha, który mówił, co się jemu nie podoba. Przedstawię to na koniec naszej audycji, aby był to materiał do takiej osobistej refleksji na początku Wielkiego Postu, co może nam pomóc w rozwoju duchowym i kroczeniu drogą światłości i przez to automatycznie pomoże nam wyrywać się spod panowania również złego ducha. Zły duch mówi na początku, że bardzo nie podoba mu się spowiedź. Co za głupi wynalazek, krzyczy. Ależ ona mnie boli. Jakie mi sprawia katusze. krew tego waszego fałszywego Boga, to ona mnie miażdży, tutaj mnie zabija, obmywa wasze dusze i zmusza mnie do ucieczki. Ta krew fałszywego Boga jest moją najbardziej okrutną karą. Następnie mówi o posiłku, gdzie spożywacie ciało i krew tego ukrzyżowanego, którego ja zabiłem. Oczywiście zły duch mówi tutaj o Komunii Świętej. To tutaj jestem rozbrajany, ja już nie mam sił do walki. Ci, którzy spożywają te ciało i piją tę krew, stają się silni przeciwko mnie, stają się nie do pokonania. Zły duch również jeszcze mówi bardzo negatywnie o głupcach, czyli o tych, którzy tracą wiele godzin dniem i nocą na kolanach, aby adorować ten kawałek chleba ukrytego w pudle na ołtarzu. Adorować, tracą wiele godzin, aby adorować tego fałszywego Boga. Jakże oni mnie denerwują. Ileż cierpienia i ile złości przez te niezrozumiałe adoracje. Jakże nienawidzę różańca, wrzeszczy zły duch. I to jest doświadczenie kapłanów, egzorcystów i tych, którzy również pomagają w modlitwie uwolnienia, że podczas modlitwy różańcowej bardzo często dochodzi do mocnych manifestacji złego ducha. Nienawidzę różańca. Ten zniszczony i wstrętny sprzęt tej kobiety jest dla mnie jak młotek, który rozbija mi głowę. Jest wymysłem fałszywych chrześcijan, którzy nie są mi posłuszni, przez co idą za tym babskiem. W taki sposób bardzo negatywny zły duch wypowiada się o Maryi. Jednak tym, co najbardziej mnie niszczy, to ośle posłuszeństwo temu człowiekowi ubranemu na biało, który rozkazuje w imieniu tego fałszywego odkupiciela, fałszywego waszego zbawiciela. Jakie osły? Jakie z tych osób osły? Zobaczmy, jeżeli będziemy mieli czas i ochotę, warto rozważyć to, co się złemu duchowi nie podoba, aby wchodząc w te przestrzenie sprawić przyjemność naszemu Bogu i Panu Zbawicielowi. Przecież w życiu naszym religijnym również o to chodzi. Drodzy radiosłuchacze, zachęcam również was do odwiedzenia w chwilach wolnego strony www.zawalczorzycie.pl, gdzie każdego dnia pogłębiamy różne przestrzenie naszego życia duchowego, aby być bardziej świadomym daru łaski, który otrzymaliśmy od naszego Króla i Pana. Niech Boży Duch was prowadzi drogami światłości i czyni również wrażliwymi na obecność podstępów złego ducha w naszym codziennym życiu. Pozostańcie z Panem Bogiem. Błogosławionego tygodnia.
Między niebem a ziemią.